Dzień dobry, Łukasz Nagaj. Witam w mocnej rozmowie i witam naszego gościa, którym jest dzisiaj pan Szymon Hołownia, marszałek Sejmu Polska 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie marszałku, zacznę tak, pozwoli pan trochę o przeszłości. Czy pan Marcin Prokop nadal jest pana kolegą?
Aha.
W jednym z rozrywkowych wprawdzie magazynów powiedział, że powinien pan oddać te 5% poparcia, które ma pan w tej chwili, za jakiś urząd w Unii Europejskiej. Wybiera się pan?
Cieszy mnie, że mój kolega, znany z, powiedziałbym, dość, a powiem to otwarcie, węża w kieszeni, bezpłatnie świadczy mi tego rodzaju porady, bo w całej naszej wieloletniej historii, a znamy się lat prawie 20, jeszcze nigdy się to nie zdarzyło. Więc rozumiem, że i w nim zachodzi jakaś przemiana. Może zgłoszę się do niego, bo to znaczy, że może jego serce jest na tyle otwarte, że nie tylko porady, ale jakieś 50 zł znajdzie dla kolegi, żeby poratować. A mówiąc zupełnie poważnie, nie wybieram się.
Jak pan ocenia kampanię? No w sumie teraz ona wkracza w pana sytuacji w decydującą fazę, bo będzie pan częściej obecny wśród ludzi, prawda?
Do tej pory ta kampania była nudna jak flaki z olejem i bardzo przewidywalna, męcząca, długa. I to jest taka kampania, która, używając terminologii bardziej wojskowej, to nie był żaden blitzkrieg, to była wojna na przeczekanie, na przetrzymanie, na wyniszczenie przeciwnika. I to jeszcze będzie trwało. Natomiast my wchodzimy teraz w taki ciekawy moment kampanii i ja właśnie do niej dołączam na tym etapie, kiedy już nie będzie tylko i wyłącznie takich silosowych historii typu jeden robi kampanię swoją, drugi zwozi swoich, trzeci jeszcze zwozi swoich. Wielkie partie są w tym absolutnymi mistrzami świata. One zwożą po 200-300 osób. Każdy poseł ma zadanie, musi wylegitymować się tym, że tych zwolenników przywiezie, a teraz się zacznie konfrontacja. Teraz się zacznie zderzanie tych kandydatur, czyli ten proces faktycznie wyborczy. Ale i tak, tak jak patrzę, ja jestem, jak ruszyłem z Sejmu, jestem zaskoczony tym, jak dużo ludzi w sumie jest, rozmawia, chce, przychodzi. Ale ta główna emocja wyborcza, spodziewam się jej raczej jednak po świętach. Spodziewam się jej wręcz nawet po majówce. I wtedy się dopiero to wszystko przetasuje, bo dzisiaj, no co wiemy? Wiemy, że Rafał Trzaskowski jest silny, że Nawrocki jest beznadziejny, że Mentzen ma swoje 5 minut, które potrwa 5 minut. Więc mi nie pozostaje nic innego, jak walczyć.
Zdecydował się pan odwiedzić region radomski i jako jedno z pierwszych miejsc wybrał pan fabrykę broni. Dlaczego?
Dlatego, że dzisiaj mówiłem o tym w Sejmie, otwierając tą konferencję międzyparlamentarną poświęconą bezpieczeństwu z przedstawicielami wszystkich w zasadzie państw Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, jak bardzo ważna jest dla mnie ta zasada, którą chciałbym jako prezydent dopilnować. 50-10-50, czyli 50% pieniędzy na zbrojenia wydajemy w kraju, 10, to znaczy stajemy się 10. eksporterem naszych produktów zbrojeniowych na świecie i 50 PGZ, czyli również fabryka broni w Radomiu, czyli również MESCO. Byłem w Pionkach i widziałem, jak tam wygląda sytuacja. Staje się 50. największym przedsiębiorstwem zbrojeniowym na świecie. Dzisiaj jest 62. Te pieniądze, które mamy, 180 miliardów z budżetu państwa, 85 miliardów złotych, na które możemy liczyć w tych mechanizmach pożyczkowych Unii Europejskiej, 30 miliardów, które przesunęliśmy z KPO. To jest obietnica przyszłości dla Radomia, dla Pionek. W fabryce broni, jak rozmawiałem, zwracano uwagę mi na to, ile komponentów produkuje całe, można powiedzieć, mechaniczne zagłębie radomskie do grotów, które tam są produkowane, ale i do wisów, i do innej broni. Chcielibyśmy zwiększać tę produkcję w Radomiu, w produkcję w Pionkach absolutnie, znaczy tam w ogóle trzeba jeszcze przejść ten przeskok generacyjny, jeśli chodzi o produkcję prochu wielobazowego i potrzebujemy prezydenta, który to rozumie, potrzebujemy prezydenta, który będzie rzecznikiem tego podejścia i który będzie w stanie sprawić, że ten deszcz pieniędzy związany z wydatkami na obronność, który nie będzie padał wiecznie, naprawdę użyźni polską glebę i z tego naprawdę dobre rzeczy wyrosną.
Czy nie obawia się pan tego, co podnosi teraz PiS w swojej narracji, że ten deszcz pieniędzy będzie kierowała Unia Europejska i to ona zadecyduje, gdzie mamy te pieniądze wydać?
Głupoty oczywiście gadają. Rozumiem, że gadają je dlatego, że się kompletnie pogubili, rozkręcają jakieś afery jedna po drugiej, no i później ciężko im z tego wyjść i przyznać, że to jednak druga strona ma rację. A w tej sprawie druga strona ma rację. Rację mają ci, którzy dzisiaj mówią, że bezpieczeństwo powinno być w jak największym stopniu projektem europejskim, bo to jest proste jak konstrukcja CEPA i nie wiem, może to pisowcom, posłom PiSu jeszcze trzeba tłumaczyć, że jeżeli mamy wydać 10 miliardów na tarczę wschód, przypominam, to jest zabezpieczenie 700 kilometrów naszej granicy, instalacje sięgające 50 kilometrów w głąb państwa, to jest połączone z bałtycką linią obrony, którą budują Bałtowie, żeby zabezpieczyć przesmyk suwalski, to jeżeli my możemy wziąć na to pieniądze z Unii Europejskiej i mieć 10 miliardów, za które sobie kupimy różne inne rzeczy, przecież za 10 miliardów to sobie można kupić kilka okrętów podwodnych, w których bardzo potrzebujemy, można zainwestować w kolejną fabrykę broni, można zrobić tysiące różnych rzeczy, no to dlaczego by z tego nie skorzystać? Jeżeli ktoś tak naprawdę może wejść w odpowiedzialność finansową za projekt, który jest dla nas ważny. A i tak to my będziemy decydować, co gdzie będzie budowane. Polskie firmy będą miały z tego kontrakty, więc to się po prostu kompletnie nie broni. My dzisiaj potrzebujemy Unii Europejskiej i o tym też dzisiaj mówiłem, jako takiego hubu obronnego, bo ta współpraca gospodarcza w Unii Europejskiej, ona już nie wystarcza. Pokój w Europie był dlatego, że rynki ze sobą współdziałały, był wspólny rynek. Teraz musimy się razem zbroić. Teraz musimy zrestartować naszą gospodarkę po tym szoku, który zafundował nam Putin, a teraz no, również trzeba powiedzieć jasno, funduje nam Donald Trump, redefiniując stosunki transatlantyckie.
Co według pana będzie tym czynnikiem, tym tematem, który może zadecydować o całej kampanii? Czy to będzie właśnie bezpieczeństwo, czy może migracja? W Radomiu akurat obecnie trwają protesty polityków PiS i Konfederacji dotyczące budowy centrów integracji cudzoziemców w Radomiu. Pewnie to się przełoży na cały kraj. Co według pana jest tutaj ważne w tej kwestii?
Czyli PiS protestuje przeciwko czemuś, co sam wymyślił. Bardzo to jest konsekwentne i logiczne. Mucha nie siada. Natomiast te centra, i o tym trzeba przypominać, one nie polegają na tym, że będą zwożeni nielegalni imigranci do takich miejsc jak to centrum, czy ten pilotaż, który miał ruszyć, tylko to są miejsca przeznaczone dla tych, którzy w Polsce są legalnie. Którzy przyjechali tutaj, są legalnie, dostali ochronę, będą pracować po to, żeby nauczyli się polskiego, po to, żeby się bardziej zapoznali z polską kulturą, żeby im było bliżej do nas i po to, żeby mieli lepszą sytuację na rynku pracy, żeby zapłacili nam podatki i składki. To o to chodzi w tej idei, jak rozumiem.
Czy sugeruje pan, że to jest straszenie tymi migrantami?
A to nie jest, wie pan, to nie jedna strona dzisiaj straszy migrantami. Ja jestem w tym względzie absolutnym pragmatykiem. Wszyscy dzisiaj straszą migrantami, bo wiedzą, że działa proste prawo psychologii, które mówi
najpierw cię najsilniejszą
przestraszyć,
emocją.
Żeby cię przytulić. Bo jak cię zacznę przytulać tak po prostu, to mi powiesz, żebym spadał. Ale jak cię najpierw przestraszę, żeby cię przytulić, o Jezu, to jesteś wybawcą. Dzisiaj o migracji musimy rozmawiać na twardo, na konkretach. Musimy zamknąć naszą granicę wschodnią, zabezpieczyć ją, a więc zbudować tę zaporę tak, żeby była nie do przejścia. Bo jak nie będzie nielegalnej migracji, to nie będzie pytań o pushbacki, nie będzie różnych innych rzeczy, nie będzie można je przejść. I to musimy dzisiaj zrobić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zawsze zachowywać się zgodnie z prawem. Jeżeli ktoś składa wniosek o ochronę międzynarodową, rozpatrzyć go. Jeżeli nie dostaje tej ochrony, deportować. Zwiększyliśmy liczbę deportacji dwukrotnie. Doprowadziliśmy do tego, że o 1/3 już w tej chwili co najmniej mniej Niemcy robią nam tej readmisji i tych powrotów w mechanizmie dublińskim. Więc to są realne rzeczy. Nielegalnej migracji trzeba powiedzieć stanowcze nie, dlatego że jeżeli ktoś chce tu wjechać, to musi być sprawdzony i my musimy o tym wiedzieć. Natomiast pytanie, czy cudzoziemcy w ogóle powinni móc tu wjeżdżać, żeby założyć kebab, żeby nie wiem, pracować w sklepie, żeby robić różne rzeczy. Moim zdaniem jest pytaniem wciąż otwartym i ja na pewno nie będę rozmawiał o tym w kampanii wyborczej z ludźmi w poetyce jakiejś histerii czy straszenia. Ja rozmawiam z nim pragmatycznie. Mówię jak jest, mówię jak uważam, że ten problem powinien być rozwiązany, bo jak się pokazuje rozwiązanie, to się kończą czary mary i kończy się straszenie i wykrzykiwanie. Ja naprawdę brzydzę się takimi pomysłami na takie huśtawki emocjonalne, na manipulowanie ludzi. Nie powinno się tego robić.
To a propos kończenia, musimy kończyć nasz
już
program. Moim Państwa gościem był pan Szymon Hołownia.
Dziękuję bardzo.
Marszałek Sejmu, dziękuję bardzo. Łukasz Nogaj, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.